Pieśń nad Pieśniami, 7 rozdział od 11 wiersza przeczytam. Słowa oblubienicy, która mówi do oblubieńca. Cała należy do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się jego pożądanie. Chodź, ukochany, wyjdźmy na pola, spędźmy noc pośród kwiatów henny. Rankiem udamy się razem do winnic, zobaczymy, czy kwitnie winorość, czy otworzyły się już na niej pąki i czy granaty zatonęły już w kwiatach. Tam obsypie cię pieszczotami. Mandragory roztaczają swą woń, a nad naszym wejściem ułożyłam najróżniejsze smakołyki, świeże i wystałe, gromadziłam je najmilszy dla ciebie. O gdybyś tak był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, spotkałabym cię wtedy na dworze, całowałabym cię i wcale by mnie nie pogardzono, mną nie pogardzono. Powiodłabym cię za sobą do domu nauczycielki mej matki i uraczyłabym cię korzennym winem, moszczem z mych jabłek granatu. Lewą rękę włożyłbyś mi pod głowę, a prawą byś mnie pieścił. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. Jest tutaj, w tym pierwszym słowie, w tym pierwszym wersecie, gdzie oblubienica mówi, cała należy do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się jego pożądanie. My zmierzamy do końca Pieśni nad Pieśniami. Ta księga w niesamowity sposób ukazuje wzrost miłości do Jezusa pośród jego Kościoła, ale też pokazuje drogę dojrzałości czy dojrzewania w miłości do Boga w życiu każdego z nas. I Pieśni nad Pieśniami są takie cztery wersety, które wskazują na różne etapy, które przechodzi oblubienica, które również my w naszym życiu przechodzimy we wzroście miłości do Boga. Bo o to przecież chodzi. I kiedy czytaliśmy pierwszy rozdział, to ona tam mówi, oblubienica mówi, przepraszam, w drugim rozdziale oblubienica mówi, że mój najdroższy jest mi. Mój najdroższy jest dla mnie. I kiedy my się nawracamy do Boga, to ciekawe jest to, że w tym naszym takim pierwszej tej miłości do Jezusa, ona jest bardzo skoncentrowana wokół nas samych. My to przeżywamy Jezusa z tego wszystkiego, co On dla nas ma, ale to jest jeszcze takie bardzo często tak naprawdę niedojrzałe i takie egocentryczne, jest skierowane czy skupione na nas. Później czytamy, kiedy ona już rozwija się w tej miłości, w drugim rozdziale 16 wierszu pojawia się takie określenie. Mój ukochany jest mój, a ja należę do niego. Mój ukochany jest mój. Mój to jest mój Jezus. Mój Jezus. Mój. To jest niesamowite, wspaniałe stwierdzenie czy przeżycie z tym, za tym, które za tym idzie, że to jest mój Jezus. Nie jakiś tam tylko Pan, wielki Król nad królami i tak dalej, ale to jest mój Jezus, mój ukochany. A ja należę do Niego. Potem w 6 rozdziale spotykamy, wydaje się, że takie same sformułowanie w 3 wierszu. Należy do mojego najmilszego, a mój najmilszy do mnie. Ale jest tak naprawdę, występuje tutaj przestawienie stwierdzeń. O ile w tym wcześniejszym stwierdzeniu ona mówiła, że mój ukochany jest mój, a po drugie mówi, że on, że ja należę do niego, to tutaj mówi, po pierwsze, ja należę do mojego najmilszego, a mój najmilszy do mnie. Jest tu przeniesiony akcent. I to nie jest przypadek. To nie jest tylko tak, że po prostu jest tylko zwykłe przestawienie słów, co za tym idzie. Kiedy my tak naprawdę dojrzewamy w miłości, to przechodzimy z etapu mój Jezus, ja należę do Niego, do etapu, kiedy coraz bardziej uświadamiamy sobie, czy dociera do nas to, że my przede wszystkim należymy do Niego, On, a potem On do nas. Tak? To przeżywanie, ten ciężar tego naszego przeżywania coraz bardziej przechodzi z naszego ja i tej naszej osoby na samego Pana Jezusa. Że najważniejsze jest to, że ja należę do Niego. I co z tego wszystkiego, co za tym wszystkim idzie. I teraz tutaj właśnie ostatnie, czwarte stwierdzenie, które pojawia się w ustach oblubienicy, które mówi o jej stosunku względem oblubieńca. Cała należy do niego. Do mojego najmilszego. I ku mnie kieruje się jego pożądanie. Całkowicie należy do mojego najmilszego. Całkowicie należymy do Jezusa. Całkowicie. Jeśli w naszym życiu, czy w rozwoju naszej relacji z Bogiem tak jest, że ta nasza początkowa miłość jest jeszcze często niedojrzała. My oczywiście cieszymy się Jezusem, jesteśmy oczarowani Nim, zachwyceni, kiedy Go odkrywamy po raz pierwszy, kiedy nagle do nas dociera, uświadamiamy, co On dla nas zrobił, kiedy zaczynamy odczuwać Jego obecność, jest ona słodka, jest dobra i tak dalej, kim On dla nas jest. My to wszystko odkrywamy. To bogactwo Chrystusowe. I to jest normalne, to jest zdrowe, tak, że na początku jest tak jak dziecko, również kiedy dziecko się narodzi, to wszystko się jakby skupione na nim jest, tak? I to jest naturalne, że skupia się wszystko wokół dziecka, bo ona potrzebuje tego. Ale później, kiedy dziecko dojrzewa, to powinno jednak nie być wiecznie skupione tylko na sobie, tak? W wieku dorosłym ktoś, kto jest skoncentrowany całkowicie na sobie, to już jest wielki problem. O ile w przypadku dziecka to nas może rozczulać, to w przypadku takiego dorosłego to już nas to wcale nie rozczula. Ale oblubienica tutaj w Pieśni nad Pieśniami, która niesie, czy pokazuje nam tak naprawdę, jest to proroczy obraz rozwoju Kościoła i miłości oblubieńczej pomiędzy Kościołem a Jezusem Chrystusem. Jezus prowadzi swój Kościół, tak? Jezus mówi o tym w liście do Efezjan, że Jezus prowadzi swój Kościół, żeby stawić go bez zmarszczki, bez jakiejkolwiek skazy. On nas prowadzi w miłości i uczy nas takiej miłości, która polega na całkowitym oddaniu się Bogu. Całkowitym. Cała należy do mojego najmilszego. Cała. To jest pewien etap, do którego Bóg chce każdego z nas prowadzić. Że my z pełną świadomością i z głębokim zrozumieniem tego możemy powiedzieć: jestem cały Twój. Naprawdę cały. Cały. Nie ma nic we mnie, co już nie należy do Ciebie. Cała należy do mojego najmilszego. Na tym polega też miłość. Ta taka nasza ludzka. Zobaczcie, mówi się dzisiaj, ile jest rozwodów i tak dalej. Ale dlaczego tak jest? W przeżywaniu miłości małżeńskiej, dlaczego tak jest, że ludzie się potem potrafią do siebie odwrócić? Dlatego, że generalnie pośród wielu ludzi jest takie nastawienie. Chcesz mieć współmałżonka, bo ty chcesz być szczęśliwy czy szczęśliwa. Tak, jest to takie tak naprawdę bardzo egocentryczne pragnienie, że chce się mieć tego drugiego człowieka bliskiego po to, żeby być szczęśliwym. I potem, kiedy się okazuje, bardzo często w wielu małżeństwach się okazuje, że co? Że ta druga osoba nie przynosi szczęścia, tak? Nie jest dla mnie. O! Nie jest dla mnie. Chcę też coś dla siebie uszczknąć, tak? I wtedy ludzie co? Ponieważ już z tobą nie jestem szczęśliwy czy szczęśliwa, to się rozwodzą, tak? Rozchodzą się. Ale to wynika z tego egocentrycznego nastawienia, że ktoś chce mieć kogoś dla siebie. Dla siebie. Owszem, ja rozumiem, że też chcę coś dać, dlatego jest tutaj to stwierdzenie, że o którym tutaj mówi oblubienica, mój miły jest mój, a ja jestem jego. Ale prawda jest taka, że Bóg prowadzi nas w miłości, czy w dojrzałości do takiej miłości, której my już całkowicie jesteśmy oddani jedno drugiemu. Całkowicie. Bezinteresownie. Niezależnie od tego, co zrobi druga strona. Czy to podzieli, czy nie. Chodzi o wewnętrzne nastawienie serca. Że się człowiek w pewnym sensie zatraca, bo się cały oddaje drugiemu w małżeństwie, a tutaj w relacji względem Boga, całkowicie Bogu. Cała należy do mojego najmilszego. On jest tym najmilszym i ku mnie kieruje się Jego pożądanie. Ku mnie kieruje się Jego pożądanie. W tym stwierdzeniu oblubienica rozumie, że pragnieniem Boga jesteśmy my cali. Wiecie, Jakub powiedział coś takiego. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem i oznacza wrogość względem Boga? Bo czyż Bóg zazdrośnie nie pożąda całej naszej duszy dla siebie? Tak powiedział Jakub. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ale nie w złym tego sensie zazdrość potrafi zniszczyć każdą relację. To jest wypaczona pewna zazdrość. Ale Bóg jest, Biblia mówi o Bogu, który jest Bogiem zazdrosnym. W miłości nie ma dzielenia się partnerem. Co ci to przeszkadza, że mam drugą kobietę na boku, tak? Albo faceta na boku, tak? Wczoraj coś tam czytałem, że badania pokazują, że zdradzają wszyscy. Że nie ma, że kobiety czy mężczyźni, tak? O to mi chodzi, że zdradzają wszyscy. Że, czy ludzie w badaniach się do tego przyznają. Dlaczego? Bo gdzieś tam nie znajduje spełnienia, więc moje potrzeby nie są zaspokojone. Ale Bóg nas prowadzi do miłości, której my się oddajemy do końca. Bo ku mnie kieruje się Jego pożądanie. I wiecie, Biblia o tym wielokrotnie mówi. Apostoł Paweł na przykład powiedział, że dlaczego on, widzicie do Filipian w trzecim rozdziale, że on, dla niego wszystko stało się gnojem. Tam jest dosłownie tak powiedziane. W tłumaczeniach często się pojawia śmieciem. Ale dosłownie stało się dla mnie gnojem wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. I zapominam o wszystkim, żeby zdobyć Chrystusa, tak jak sam zostałem zdobyty. Tak jak sam zostałem zdobyty. Apostoł Jan, ten piewca miłości, powiedział, że to nie my żeśmy pierwsi umiłowali Boga, ale On nas pierwszy umiłował. I to oddanie, o którym mówi oblubienica, z czego wynika? Z tego, że Jego pożądanie kieruje się ku niej. Że pożądanie Jezusa Chrystusa kieruje się ku nam, że On zdobywa nasze serce. Dlaczego tu dzisiaj wszyscy jesteśmy? Gdyby nie Jego miłość. Czy jest tu ktoś ze strachu przed piekłem? Przed strachu przed karą Bożą? Jest ktoś? Jakoś nikt nie podnosi ręki. Jesteśmy tu z powodu miłości Bożej. Gdyby Boża miłość nie dotknęła się naszego serca, my byśmy do Niego nie przyszli. Nawet być może strach przed karą, strach przed piekłem, chociaż czasami niektórych ludzi to, że tak powiem, przygania do Boga, to jest tylko zawsze na krótką metę. Widzicie, Jezus mógł wszystkich przestraszyć. Mógł legiony, Biblia o tym mówi, Ewangelia, tak? Mógł legiony wezwać i wszyscy by padli na pysk przed Nim, ze strachu. Jakby zobaczyli legiony anielskie, tak? Cała armia rzymska i tak dalej. Jeden anioł by wystarczał. Wcale żadne legiony by nie musiały stanąć. Żeby wszyscy ludzie padli przed Chrystusem na twarz, ze strachu. Tylko czy o to chodzi Jemu? No właśnie nie o to Jemu chodzi. Jemu chodzi o serce, które pała miłością do Niego, które odzajemnia Jego miłość. I tutaj jest właśnie o tym mowa. Cała należy do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się Jego pożądanie. Oddanie z naszej strony, oddanie czy dojrzewanie z naszej strony ku całkowitemu oddaniu się Bogu wynika z tego, że do nas coraz bardziej dociera Jego pożądanie. Nas. Że rozumiemy Jego miłość. Że dociera do nas, jak bardzo On nas kocha. Dlatego w Ewangeliach jest pewna historia prostytutki, która obmywała stopy Jezusa swoimi włosami i tak dalej, i tak dalej. I uczeni w prawie byli wielce oburzeni. A Jezus im odpowiedział, komu wiele odpuszczono, tym bardziej umiłował. Ona zrobiła coś szalonego, coś wbrew wszelkim regułom, coś wbrew wszelkim jakby takim sposobom bycia. Żeby kobieta zabrudziła swoje włosy obrudzonymi, naprawdę mocno obrudzonymi błotem, można w pewnym sensie powiedzieć, stopami Jezusa, żeby wytrzeć się swoimi łzami, umyć i swoimi włosami uznać je za ręcznik do wytarcia stóp. Przy wszystkich ludziach, którzy tam byli, nieżyczliwych jej, mogła to tylko zrobić tylko dlatego, że dotarła do niej, jak została bardzo umiłowana, bo jej tak wiele odpuszczono. To to miłość. Miłość Jezusa to sprawiło, że ona się tak zachowała, a nie inaczej. Jeśli w naszym życiu rodzi się miłość do Jezusa, miłość do Boga, to tylko dlatego, że sami pierwsi doświadczyliśmy miłości z Jego strony ku nam. To jest pewna droga, w której my dojrzewamy do miłości, który też cały Kościół Jezus prowadzi i stawi przed sobą taki Kościół. Ona dalej mówi: choć ukochany, wyjdźmy na pola, spędźmy noc pośród kwiatów henny. Co to oznacza? Kiedy znowu patrzymy na zachowanie się oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami i mamy tą świadomość, że jest tutaj ukazana droga, którą Jezus prowadzi Kościół do wzrostu całkowitej miłości do Niego, to widzimy oblubienicę na początku, która co robi? Na początku wzywa oblubieńca: wezwij mnie, pociągnij mnie do swoich komnat, cieszmy się miłością, rozkoszujmy się miłością. Ale równocześnie za chwilę potem czytamy o niej, że ona mówi: nie ustrzegłam swojej winnicy. Nie ustrzegłam swojej winnicy. Jest wezwanie o pomoc, żeby ktoś pomógł jej, bo małe liski niszczą winnicę jej. Potem, kiedy oblubieniec przychodzi w drugim rozdziale i chce ją wezwać, żeby z nim poszła w góry i też ku winnicom, ona się wzbrania, chowa się przed nim i on odchodzi sam. Widzimy w niej pewną niechęć czy niegotowość do tego, żeby całkowicie pójść za nim. I bardzo często prawdą jest też o nas samych, że kiedy Bóg nas wzywa, my się boimy z różnych powodów, nie odpowiadamy na Jego wezwanie i nie podążamy za Nim, ponieważ nasze serce nie jest w takim miejscu gotowości zgodnie z Jego pragnieniami, by podzielać Jego pragnienia. Natomiast tutaj spotykamy oblubienicę, która co robi? Tym razem oblubienica już dojrzała, przeszła pewną drogę. I to ona wzywa swojego oblubieńca. Ja jestem gotowa, mówi. Poślij mnie do służby. Ona już nie zachowuje się tak jak wielu innych mężów bożych. No nie ja, bo ja się nie nadaję, ja coś tam. Ona ma tą postawę Izajaszową. Poślij mnie, oto ja. A nawet nie tylko to. Ona sama wychodzi z propozycją, bo ona wie, gdzie jest serce jej oblubieńca. Chodź, ukochany, wyjdźmy na pola. Pola w Biblii są obrazem pracy Bożej, roli Bożej, tak? Tak samo winnica. Spędźmy noc pośród kwiatów henny. Inni tłumaczą te kwiaty henny jako pośród wiosek. Bo gdzie są pola? W mieście? Pola są przy wioskach przeważnie, nie? Tam wieśniacy, że tak powiem, zajmują się polami, nie miastowi ludzie. Rankiem udamy się razem do winnic, zobaczymy, czy kwitnie winorość, czy otworzyły się już na niej pąki i czy granaty zatonęły już w kwiatach. Tam obsypię cię pieszczotami. Kiedy oblubieniec przychodził w Pieśni nad Pieśniami do oblubienicy, ona była leniwa, jej się nie chciało wstawać. Teraz nie jest dla niej problemem, żeby rano wstać i pójść co robić? Udać się do winnic. Żeby co? Doglądać winnicę. Ta, która zaniedbała winnicę, która wcześniej nie ustrzegła winnicy, ta, która dopuściła do tego, że liski popsuły winnicę, tym razem mówi, że rankiem udamy się razem do winnic i zobaczymy, czy już kwitnie kwiat, jak kwitną, czy otworzyły się na niej pąki, czy granaty zatonęły już w kwiatach, tam obsypię cię pieszczotami. Czy inni tłumaczą, tam okażę ci moją miłość. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami, która obrazuje Kościół, który dojrzał do bycia gotowym do tego, żeby stanąć razem z Jezusem w Jego służbie, tam gdzie jest Jego serce. Bo Pieśń nad Pieśniami ukazuje nam oblubieńca, którego serce jest w Jego winnicy, przy Jego trzodach. Tam jest Jego serce. kiedy ona chce go szukać i się go pyta, gdzie mam cię znaleźć, w drugim rozdziale, pierwszym rozdziale Pieśni nad Pieśniami, on mówi, wiesz, gdzie masz mnie znaleźć? Tam, gdzie są pasterze. Idź śladami owiec, a znajdziesz mnie. Idź tam, gdzie jest moje serce, a gdzie jest serce Jezusa? Tam, gdzie jest Jego Kościół, który ukochał ponad wszystko inne. Tam jest serce Jezusa. I ona wyraża swoją gotowość do tego, żeby razem pracować z Jezusem. To znaczy się, że dojrzała do służby. Że jej serce jest zjednoczone z sercem oblubieńca i podziela jego pragnienia. Już się nie miga tak jak wcześniej od służby. Ale jest gotowa podjąć się wyzwania i proponuje to jemu sama. Tam okaże ci miłość. Bo gdzie najbardziej możemy okazać miłość naszemu Panu? Jak nie tam, gdzie jest jego serce. Robiąc z nim to, co on robi. To oznacza, że wiecie, możemy uwielbiać Boga, oczywiście. I w ten sposób też okazywać miłość. Ale najbardziej można okazać miłość Jezusowi, robiąc to, co on robi, będąc tam, gdzie on jest. A on jest pośród ludzi, pośród swojego kościoła i tam, gdzie jest potrzeba zbawienia. Mandragory roztaczają swą woń. To taka roślina, która wydaje piękny zapach. I w Biblii mandragory spotykamy przy okazji historii Racheli, która była niepłodna. A Lea znalazła te mandragory. I Rachela z nią ubija targu za te mandragory, żeby spędzić noc z Jakubem. Ale dlaczego jej tak bardzo zależało na tych mandragorach? Bo one kojarzyły się z płodnością. A Rachela była bezpłodna. Więc tutaj jest mowa o czasie płodności i owocności, który przynosi związek z oblubieńcem. Nad naszym wejściem ułożyłam najróżniejsze smakołyki, świeże i wystałe. Gromadziłam je najmilsze dla Ciebie. Czyli owoce, różne smaczne rzeczy, które przygotowała z miłości dla swojego oblubieńca. Świeże oznacza coś nowego. Wystałe oznacza doświadczenia, oznacza coś, co już jakiś czas jest. To tak jak na przykład są wystałe wina, których jakość tych win zależy dlatego, że one mają swój czas. Że to nie jest świeże, młode wino, ale dojrzałe wino, które na tyle czasami latami, a dziesiątki czasami lata, może i dłużej, wylegiwało i nabrało jakiegoś szczególnego smaku. I takie wina potrafią kosztować nie wiem ile tysięcy. Ale są takie wina. Ona mówi, że ma przygotowane coś, co jest świeże, ale ma też przygotowane coś, co jest stare. Czyli mówi o doświadczeniu. Że jest coś, co jest dojrzałe, jest coś, co jest doświadczone. Bo to wszystko gromadziłam dla Ciebie najmilszy. Jezus mówił, że uczony w Piśmie wydobywa nowe i stare rzeczy z Pisma. Że potrzebujemy jednego i drugiego. My to dzisiaj rozumiemy o Starym Testamencie i Nowym Testamencie. Że potrzebujemy i jednego, i drugiego, żeby wydobyć całą pełnię, jaką Bóg ma dla nas. Po ludzku to jest taka bardzo romantyczna historia, że oto oblubienica chce okazać swojemu mężowi miłość. I jak chce to zrobić? Proponuje mu bardzo romantyczną schadzkę. Wyjdźmy na pola, spędźmy noc pośród kwiatów. Rankiem, kiedy wszystko takie, wiecie, świeże i żywe, będziemy cieszyć się pięknem przyrody. I tam cię obsypię pieszczotami. Bo mam za ciebie przygotowane różne wspaniałe rzeczy. Miłości małżeńskiej to oznacza, że, wiecie, takie twórcze podejście. Że można robić jakby stare rzeczy sprawdzone, ale też nowe. Że oblubienica czy małżonka chce też okazać swoją miłość swojemu mężowi. Ale za tym obrazem takim naturalnym, który w jakiś sposób też nam daje pewne wskazania, że warto dbać w naszych relacjach o to, żeby one były twórcze, żeby wnosić coś nowego, żeby spędzać ze sobą jakiś romantyczny czas, żeby móc ze sobą być intymnie. ale w tym obrazie takim duchowym, który Bóg ma dla nas. Bóg nas wzywa. Bóg nas wzywa do służby i to takiej służby, która wypływa z miłości do Niego. Nie dlatego, że wiecie, są czasami ludzie, którzy lubią służyć, bo lubią się realizować. I służba jest miejscem, gdzie oni mogą się samo zrealizować. I tam nie chodzi wcale o Boga. Ale tu jest mowa o służbie, która wynika z głębokiej miłości do oblubieńca, aby być tam, gdzie on jest i robić to, co on robi. Być razem z nim w tym, gdzie on jest. Dalej ona w 8 rozdziale mówi o tym, że gdybyś był ty moim bratem, który ssał pierś mojej matki, spotkałabym cię wtedy na dworze, całowałabym cię i wcale by mną nie pogardzono. Nie chcę nad tym się za wiele skupiać, ale ona ma świadomość, że na wszystko jest czas i miejsce i nie wszystko można publicznie zrobić. Że są rzeczy, które są intymne i takimi muszą pozostać. Dzisiaj widzimy, że coraz częściej ludzie się jakby obnoszą, tak? Mnie na przykład mierzą obrazki ludzi całujących się po parkach i tam i tak dalej, i tak dalej. Że pewna intymność zostaje odarta. Ale to, co jest tutaj na koniec powiedziane, po raz który, to się pojawia niczym refren w Pieśni nad Pieśniami. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny. Nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. Bóg nigdy nikogo nie zmusi do miłości. Taka jest różnica, że powiedzmy, jak jesteśmy w pracy, to ja mogę nakazać, na przykład mając pod sobą jakichś ludzi, ja mogę im nakazać, żeby oni coś zrobili i oni to zrobią, bo muszą, tak? Bo muszą. Ale nie tak wygląda sprawa w Kościele. W Kościele w pewnym sensie mamy do czynienia z wolontariatem, takim dzisiaj popularnym słowem. Nikogo do niczego nie zmusisz. I Bóg też nikogo do niczego nie zmusza. I o tym tutaj jest mowa. Nie rozbudzajcie i nie ponaglajcie miłości, zanim sama tego nie zapragnie. Jeśli w sercu nie ma gotowości i nie ma pragnienia, to ludzie oczywiście mogą coś zrobić, nawet w Kościele i dla Kościoła. I czasami trzeba tak zrobić, bo tak jak w domu bywa, że pewne rzeczy ktoś musi zrobić i ktoś musi się tym zająć. Ale na dłuższą metę to nigdy nie będzie działać. Jeśli serce nie jest gotowe, by podjąć się służby z Jezusem. I On też to dobrze wie, On nie będzie nas ponaglać do miłości. On będzie czekać z boku, aż nasze serce okaże się gotowe, żeby to pragnienie wzbudzić. Dlatego też, wiecie, zmierzając już do końca, możemy siebie zobaczyć na tej sferze rozwoju, które przychodzi oblubienica, w którym miejscu my dzisiaj jesteśmy. Może w miejscu, kiedy przeżywamy Jezusa i tego, kim On dla nas jest. Że jest naszym Zbawicielem. Że jest miłością być może naszego życia. Ile dobroci jest w Nim. I to wszystko, co Jemu zawdzięczamy. Być może dzisiaj zdajemy sobie sprawę, czy bardzo przeżywamy to, że mój Jezus jest mój. To jest mój ukochany. Ale to, że ja należę do Niego i moje życie powinno być podporządkowane Jemu, jest troszeczkę z boku, troszeczkę z tyłu. Mamy już tą świadomość, do nas dociera, ale w naszym życiu są dalej etapy czy miejsca, które my nie odpowiadamy na Jego wezwanie. Nie idziemy z Nim w góry, kiedy On nas wzywa. Boimy się. Chowamy się przed Jego wezwaniem, przed Jego powołaniem. Dlatego, że nie dojrzaliśmy jeszcze, dlatego, że nie jesteśmy gotowi, nasze serce nie jest gotowe, żeby całkowicie pójść za Nim. A może dochodzimy do takiego miejsca, w którym możemy powiedzieć Bogu: Boże, Ty wiesz, cały należy do Ciebie. Nie chcę się zbraniać, pójść dokądkolwiek Ty pójdziesz. Tam, gdzie Ty pójdziesz, ja pójdę. Bóg oczywiście nas nie gani, bo nikogo z nas nie ponagli, dopóki nie zechcemy sami. Kiedy oblubienica nie była gotowa w nocy przyjąć swojego Pana, kiedy On chciał do niej przyjść i z nią być, a jej się nie chciało, On odszedł od niej. I tak samo On się nigdy nam nie będzie narzucać. Odsunie się, nie że nas opuści i nas zostawi, odsunie się po to, żeby poczekać na naszą gotowość. I wiemy, że wtedy oblubienica wstała w nocy i zaczęła Go szukać, zaczęła Go uwielbiać. Bo zobaczyła, co straciła, kiedy przestała odczuwać Jego bliskość, Jego obecność. W taki sposób On nas pociąga za sobą. Jeśli Bóg nas nie pociągnie, to nikogo do niczego nikt z nas nie zmusi. Wiecie, dlatego też, tak jak akurat dzisiaj jest ten dzień modlitwy o powołanie do Kościoła, a ten fragment właśnie mówi o tym, że oblubienica jest gotowa pójść za Nim, dokądkolwiek On pójdzie, by służyć razem z Nim. Nie wiem, w którym miejscu Ty dzisiaj jesteś. Bóg to wie. I Ty. Czy już jesteśmy w tym miejscu? Ale możemy z drugiej strony być pewni, że On w swojej delikatnej miłości nie będzie nas nigdy ponaglać. Nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. Ale Jego Święty Duch, będąc w pobliżu nas, będzie tym, który też rozbudza w nas pragnienia, bo to Bóg daje chcenie i wykonanie. Bóg jest tym, który w nas daje chcenie i wykonanie. I On wie, najlepiej wie, jak to pragnienie w nas rozbudzać. Żeby nas też jako tutaj Kościół przygotować sobie jako taki Kościół, który my jako całość, że będziemy całkowicie Jemu oddani i będziemy gotowi Mu służyć. Całkowicie. Mając to zrozumienie, że ku nam kieruje się Jego pożądanie, że On nas pragnie. Pragnie Ciebie, pragnie mnie. Absolutnie. Całkowicie. I czeka, i nas też będzie delikatnie prowadzić do takiego miejsca dojrzałości, którym nas stawi jako sobie Kościół bez skazy i bez zmarszczki. Jako takich, którzy będą mogli powiedzieć: cała należy do Ciebie. Ja jestem cały Twój, Panie. Masz mnie. Zrób ze mną, co zechcesz. Pójdę tam, gdzie Ty, dokądkolwiek. Każesz mi iść chociażby na próg piekła, pójdę. Apokalipsa mówi o 144 tysiącach tych, których charakteryzuje jedno. Że są czyści i tak dalej, ale charakteryzuje ich jedno. Że pójdą wszędzie tam, gdzie pójdzie ich Pan. Tak mówi objawienie. Pójdą wszędzie, gdzie pójdzie ich Pan. I ona tu mówi: chodź, ukochany. Jestem gotowa wyjść z Tobą na pola. Jezus mówił: podnieście oczy i zobaczcie, że pola są gotowe do żniwa. Że pola są gotowe do żniwa. Ale robotników właśnie jest mało. Nie ma chętnych, wielu, którzy, że tak powiem, wyrywają się. Żeby iść i działać. Ale On jest tym, który działa w naszych sercach. I być może dzisiaj słyszysz Jego cichy głos, który Ciebie wzywa. Chodź ze mną w góry. Chcę Cię tam przygotować. Chcę być z Tobą i chcę pracować w Tobie i nad Tobą. Chcę budować z Tobą moją relację i chcę Cię przemieniać. Bo Pieśń nad Pieśniami jest historią metamorfozy, przemiany pewnej kobiety. Oblubieniec w tej księdze jest niezmienny. To jest ciekawe. I dlatego wielu teologów, i nie tylko teologów, studiując tą księgę, miało świadomość, że oblubieniec jest w tej księdze przedstawiony jako kogoś doskonały, więc to jest coś więcej niż tylko miłosna historia małżonków. Że za tym oblubieńcem kryje się sam Bóg, a my dzisiaj wiemy, że to Jezus. Natomiast oblubienica przechodzi drogę rozwoju. Proces. I my też gdzieś jesteśmy, każdy z nas gdzieś jest w tym procesie. Ale być może dzisiaj słyszysz w Tobie ten Jego cichy głos, w którym On mówi: chcę dostać się do Ciebie. Tak jak wcześniej chciał się do niej dostać i pukał do jej drzwi, żeby mu otworzyła, ona nie była gotowa otworzyć. Może dzisiaj też jeszcze nie jesteś gotowy otworzyć, żeby wejść w jeszcze głębszą, intymną, bardziej społeczność. On Cię przynajmniej z tego powodu nie zgani. To jest niesamowite, że On nas pragnie, ale nie jest kimś takim, kto się narzuca i zmusza nas do czegokolwiek. Jak to dobrze. Z jednej strony, jak to dobrze. Drugie to oznacza, że pewne rzeczy idą trudniej albo wolniej. Bo gdyby Kościół polegał na tym, że wszyscy jesteście tutaj zatrudnieni w firmie, to by na przykład nie było tak, że ktoś tu się spóźni. Tak? Wszyscy byliby na czas. Bo nie wiem, czy ktoś z was się do pracy spóźnia. Bo to grozi konsekwencjami. W Kościele nie ma konsekwencji. Tutaj nie ma konsekwencji. Tu nikt po premii, że tak powiem, nie pojedzie. Tak? Kościół działa na innych zasadach trochę. Kościół działa na zasadzie miłości. Że tu wszystko musi wypływać z miłości. Że jeśli się, to takie, wiecie, to spóźnianie, że to wypływa z miłości względu na Jezusa. I tylko z tego powodu. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że cokolwiek robimy, nie robimy tego, żeby ludziom się pokazać, żeby ludzie coś tam nie powiedzieli, że coś zawaliliśmy, żeby one źle nie pomyśleli, czy jakkolwiek co innego. Ale że wszystko robimy tylko ze względu na jednego, na Jezusa. Bo cali należymy już do Niego. Cali. I wiemy, że ku nam kieruje się Jego pożądanie. I dlatego my wołamy do Niego. Chodź. Chodź, mój Panie. Pójdźmy tam, gdzie Twoje serce jest. Będziemy razem służyć. I to przyniesie owocność. Powstańmy, żeby się pomodlić. Panie, Ty dajesz nam każde słowo Twoje, bo jest w nim życie. I nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I dałeś nam też tę niesamowitą, piękną historię miłosną, aby nas przez to również czegoś nauczyć. I Twoje słowo niech pracuje w nas, Panie, dzisiaj. Zdajemy się na Ciebie, żeby Twoje słowo wykonało swoją pracę, z którą Ty je posłałeś. Bo dałeś nam to słowo, żeby ono nas uczyło miłości. I Panie, proszę Ciebie o nasze małżeństwa, abyśmy w naszych małżeństwach dochodzili do takiej miłości, która jest całkowicie oddana jedno drugiemu. Gdzie już nie walczymy o swoje i chcemy, żeby też mój partner był dla mnie. Czy może przede wszystkim dla mnie, bo potrzebuję go. Ale że nas jest już ta miłość, bezinteresowna miłość agape, tak pięknie nazwana w Biblii, gdzie jesteśmy jedno dla drugiego całkowicie oddani, żeby służyć drugiemu i być dla niego. To jest piękna miłość, której Ty nas uczysz, Panie. Ucz nas jej w małżeństwie, ale ucz nas tej miłości też względem Ciebie i w Kościele. Bardzo potrzebujemy być takimi dojrzałymi ludźmi, Panie. Żebyśmy mogli szczerze z naszych serc powiedzieć: jesteśmy cali Twoi. Ten Kościół należy do Ciebie. Nie Ty tylko do nas, ale ten Kościół jest Twój. Dlatego masz prawo do Niego. I dlatego jesteśmy gotowi wzywać Ciebie. Chodź, chodź, przyjdź nasz Panie. Boże, Ty wiesz. Ja wiem, że dzisiaj być może jesteśmy bardziej czy bliżej tej opcji, że Ty nas wzywasz, a my się z różnych powodów boimy i nie wkraczamy w ten wymiar społeczności, do którego Ty nas powołałeś. Ale jesteś cierpliwy dla nas. I dziękuję Ci za Twoją cierpliwość nad moim własnym życiem, kiedy widzę nieraz, jak Ty mnie wołałeś, a ja z powodu różnych moich obaw czy po prostu lenistwa nie chciałem biec tam, gdzie Ty. Ale dziękuję Ci, że Twoja cierpliwość i wyrozumiałość jest tak wielka i Twoja łaskawość i wierność nie ma końca. I dlatego Ty działasz cały czas w moim życiu i w naszym życiu i Ty działasz w tym Kościele i przygotowujesz sobie tutaj Kościół, który pewnego dnia przed Twoim obliczem pojawi się jako Kościół bez skazy. To jest Twoje dzieło, Panie. I Ty pracujesz w każdym z nas. Dziękuję Ci za Twoją miłość, która nas pociągnęła do Ciebie i że ta Twoja miłość dalej nas pociąga ku Tobie. Że Ty okazujesz nam swoją miłość, aby nas całkowicie przemienić. Aby nas stawić jako doskonałymi przed Tobą. Dlatego proszę Cię, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby pewnego dnia, a może już dzisiaj, byśmy mogli jednym głosem zawołać, tak jak ta oblubienica tutaj w pieśni nad pieśniami. Cała należy do Ciebie, ku nam kieruje się Twoje pożądanie. Chodź nas, Panie, chodź nasz, Panie. Chcemy iść z Tobą na Twoje pole ku misji, aby okazać Ci naszą miłość i aby przynieść Tobie najwyborniejsze owoce dla Ciebie. Bo nas przeznaczyłeś, abyśmy szli i wydawali owoc i przez ten owoc przynieśli chwałę Ojcu. Dlatego, Panie, Twoje słowo niech działa. I wiem, że ono będzie działać. To mnie pociesza też, że wbrew moim słabościom i słabościom nas wszystkich, Twoja miłość nie wymięka. Twoja miłość się nie cofa. Jeśli już, to tylko na jakiś czas, aby nas przekonywać w subtelny i cichy sposób do Ciebie. Dziękuję Ci, że tak bardzo nas umiłowałeś i że nie spoczniesz, dopóki nas całkowicie nie zdobędziesz dla Ciebie. A my też, tak jak apostoł Paweł, będziemy biec do Ciebie, bo pragniemy, by Ciebie zdobyć, tak jak Ty nas zdobyłeś. Chcemy być w pogoni za Tobą, Panie, w pogoni za Tobą, jako ludzie, którzy Ciebie umiłowali, nasz najmilszy, nasz umiłowany, umiłowany naszych serc. Dziękuję Ci za Twoją miłość, najpiękniejszą, najcudowniejszą. Nie ma drugiego takiego jak Ty, kto by nas tak bardzo umiłował. Halleluja. Amen. Amen.